Dzień dobry, Tomasz Lesie, Środek Studiów Wschodnich. Szef MSZ Słowacji spotkał się z ministrem spraw zagranicznych Rosji. Wywołało to niemały skandal i doprowadziło do tego, że obserwujemy obecnie być może największy od lat kryzys w relacjach Czech i Słowacji. O tym, czy mamy do czynienia z prorosyjskim zwrotem Słowacji, będę dzisiaj rozmawiał z Krzysztofem Dębcem, ekspertem OSW.
Dzień dobry Państwu, witaj Tomku.
To jest podcast Ośrodka Studiów Wschodnich.
Tak jak mówiłem we wstępie, szef MSZ Słowacji spotkał się z ministrem spraw zagranicznych Ławrowem i jest to wydarzenie dosyć niecodzienne, bo inni szefowie dyplomacji państw zachodnich z Ławrowem się nie spotykają.
No tutaj
pewnym wyjątkiem pewnego właśnie kraju sąsiedniego do Słowacji.
Otóż to i to kraju, z którym Słowacja dzieli kilkaset lat wspólnej historii, Słowacy dzielą. Mowa o Węgrzech. No tutaj trzeba zaznaczyć dwie rzeczy. Pierwsza, jeśli porównujemy faktycznie Słowację do Węgier, nie można ich naprawdę wrzucać do jednego worka, chociaż wielu komentatorów międzynarodowych to czyni. Po pierwsze, Węgrzy spotykają się z Rosjanami, ze swoimi rosyjskimi odpowiednikami naprawdę regularnie. Minister Szijjártó był w Rosji i spotykał się też na bardziej neutralnych gruntach ze swoim rosyjskim odpowiednikiem co najmniej kilkakrotnie. Był 5-6 razy w samej Rosji od czasu pełnoskalowej inwazji rosyjskiej na Ukrainę.
Bo to spotkanie słowacko-rosyjskie, dodajmy, ono się odbyło na terytorium Turcji.
Tak, Turcji, która jest specyficznym, ale jednak krajem natowskim, konkretnie w Antalii, gdzie miało miejsce takie forum państw dyplomatycznych i w samym tym forum też wzięli udział też ministrowie innych państw unijnych. Natomiast samym Ławrowem potyka się oprócz właśnie z ministrów unijnych, oprócz szefa słowackiej dyplomacji Juraja Blanara, tylko Péter Szijjártó. Zanim jeszcze wejdziemy do szczegółów tego spotkania, może będę kontynuował to porównanie słowacko-węgierskie. Ostatnie spotkanie Viktora Orbána, czyli słowackiego, węgierskiego premiera, który sprawuje ten urząd od roku 2010, ze swoim odpowiednikiem ukraińskim bądź z ukraińskim prezydentem na terenie Ukrainy, miało miejsce, zgadnij Tomku, w którym roku?
Podejrzewam, że przed 2022 rokiem.
Otóż to w roku 2010, jeszcze w tym roku, w którym... To był jedyny raz, kiedy właśnie w tych ostatnich kilkunastu latach Viktor Orbán jako premier Węgier udał się na Ukrainę, a z kolei ostatnie odwiedziny prezydenta Ukrainy na Węgrzech to był, jeśli mnie pamięć nie myli, rok 2016. Natomiast Fico, który wygrał wybory jesienne ubiegłego roku, już zdążył się spotkać ze swoim ukraińskim odpowiednikiem Denysem Szmyhalem i to w ukraińskim Uszhorodzie. No a na 11 kwietnia planowane są w ogóle konsultacje międzyrządowe słowacko-ukraińskie, więc tym dziwniejsze może wydawać się decyzja rządu w Pradze, aby odwołać podobne konsultacje międzyrządowe z Radą Ministrów Słowacką.
Ale to spotkanie jednak rzeczywiście się odbyło. Może zapytam najpierw o jego efekty, czy jakiekolwiek poza tymi symbolicznymi, o których sobie pewnie powiemy, są. Czy cokolwiek ustalono, czy po prostu się spotkano tak w celach właśnie może, nie wiem, symbolicznych. Skąd w ogóle to spotkanie?
Tak, no było to spotkanie, które z tego co wiadomo miało przede wszystkim wymiar symboliczny. To znaczy Juraj Blanar mówił co prawda, że rozmawiano też o regularności dostaw rosyjskiego ropy, gazu, paliwa jądrowego na Słowację. Ale też no, to są sprawy, które są regulowane wieloletnimi umowami. Gdyby tego spotkania nie było, to nic zasadniczego w tych kwestiach by się nie zmieniło. Więc jakby
to po co to Słowakom?
Chodziło o pewien wymiar symboliczny i on był potrzebny tutaj obydwu stronom. No, tej rosyjskiej jest to w pewien sposób ewidentne. Ona w pewien sensie pokazuje, że nie jest aż tak izolowana, że zdobywa w pewnym sensie kolejnego współudziałowca w swojej zbrodni, który legitymizuje poniekąd jej działania. No ale po co to stronie słowackiej? No i tutaj musimy niestety troszkę bliższemu oglądowi, troszkę takiemu spojrzeniu pod lupą, takiemu spojrzeniu poddać to społeczeństwo słowackie i słowacką scenę polityczną. No, społeczeństwo słowackie razem z bułgarskim należy w Unii Europejskiej do tych najsilniej prorosyjskich, a zarazem najmocniej antyamerykańskich. Już kilkakrotnie pisałem i mówiłem też w różnych podcastach, też OSW, skąd to się bierze. No tutaj nie mamy czasu, żeby to aż tak dokładnie rozbierać na czynniki pierwsze. No skonstatujmy, że tak po prostu jest. Zwłaszcza na Słowacji Środkowej, Wschodniej, te sentymenty prorosyjskie są bardzo silne. I to jest faktem i do tego też politycy się odwołują. I Robert Fico, który zwłaszcza w tym okresie, kiedy był w opozycji, kiedy czuł się bardzo mocno zagrożony, a jego partia, która wygrywała albo miała jeden z najlepszych wyników w kolejnych wyborach parlamentarnych, nagle spadła do poziomu poparcia jednocyfrowego, poczuł, że musi radykalnie zmienić strategię i musi się odwoływać do wyborców tych antyestablishmentowych, niezadowolonych, na Słowacji też prorosyjskich. I zdecydowanie zaostrzył swoją retorykę. Ta jego retoryka, która szokowała przywódców europejskich w ostatnich dniach, o tym, że fałszywie demonizuje się prezydenta Putina, że tak naprawdę wojna rosyjsko-ukraińska zaczęła się wybrykami ukraińskich neonazistów w roku 2014, to mówi Fico w ostatnich dniach. On tak naprawdę tę retorykę, będąc w opozycji, miał jeszcze ostrzejszą. On mówił o tym, że prezydent Zełenski to komik, który cały czas kłamie. Oskarżał Stany Zjednoczone o to, że steruje państwem ukraińskim de facto jak kukiełkami. No i też zapowiadał, że jeśli wróci do rządu, to unieważni umowę, tak zwane DCA, Defense Cooperation Agreement, taką umowę o współpracy obronnej ze Stanami Zjednoczonymi, którą zawarł jeszcze centroprawicowy rząd, który był przed Ficą.
I zrobił to?
Otóż proszę sobie wyobrazić, wyobraź sobie to, Tomku, że nie tylko, że rząd Fico tego nie zrobił. Minister obrony, będący z tej samej partii, co Robert Fico, z partii Smer Socjaldemokracja, powiedział, i to w mediach prorosyjskich, mediach dezinformacyjnych, że Amerykanie wywiązują się z zapisów tej umowy, są absolutnie fair i nie ma absolutnie żadnych powodów, żeby coś tutaj w tych regulacjach zmieniać. Co więcej, w weekend, który następował po tym wywiadzie, udał się do Stanów Zjednoczonych i w momencie, kiedy minister spraw zagranicznych Juraj Blanar spotkał się przez pół godziny w takim, no jednak nie mającym większego znaczenia poza symbolicznym, też nie jest to bez znaczenia ten wymiar symboliczny, no, ale jednak nie wychodziło to poza wymiar symboliczny, tak się wydaje, to spotkanie z Siergiejem Ławrowem, no to w tym samym czasie minister obrony Robert Kaliniak odwiedził Pentagon i Greenville w stanie Karolina Południowa, gdzie jest siedziba koncernu Lockheed Martin, odebrał pierwsze dwa z zamówionych myśliwców F-16 najnowszej wersji, której nie ma żadne inne państwo europejskie. Zapowiada głośno, że rząd w Bratysławie rozważa dokupienie do tych 14 kolejne 4 myśliwce amerykańskiej produkcji, czy zakupienie bardzo drogiego, jak na uwarunkowanie słowackiego budżetu, systemu obrony przeciwlotniczej Patriot.
Ale właśnie, jeśli chodzi, jak rozumiem, to o czym mówisz teraz, pokazuje też kontekst i to, że ta wizyta miała, te spotkanie, przepraszam, szefów MSZ Słowacji i Rosji miało, jak rozumiem, trochę zrównoważyć, żeby wyborcy Ficy nie poczuli się zdradzeni i porzuceni pod tym względem relacji z Rosją.
Otóż to, Fico prowadzi pewną grę. Jedna sprawa, możemy tutaj zastanawiać, czy musi, czy jest to etyczne. No pewnie nie jest to etyczne, ale Fico od zawsze słynął z tego, że był raczej politycznym cynikiem zorientowanym na to, żeby uzyskać dobry wynik wyborczy i jako ten technokrata mocy jest faktycznie, nie ma sobie równych na Słowacji, przynajmniej w tych czasach po meczarowskich. Jego partia uzyskały najlepszy wynik, były numerem jeden w 5 z 6 ostatnich wyborów parlamentarnych. Także, a pierwsze z tych zwycięstw miało miejsce w roku 2006. Także tak daleko sięga ta dominacja Ficy na słowackiej scenie politycznej. I te okresy, gdy w międzyczasie opozycja, centroprawica i liberałowie jednoczyli się, najczęściej dochodziło do tak poważnych sporów, że Fico wracał jeszcze silniejszy. No, po tych latach 2010-2012, gdy prawica rządziła przez półtorej roku i ten rząd z hukiem się rozpadł, Fico uzyskał 44%. I był to jedyny rząd jednopartyjny w ogóle w całej historii Republiki Słowackiej. Także tak, no tutaj też Fico jest zagrożony ze strony partii bardziej skrajnych i tak naprawdę z punktu widzenia interesu europejskiego czy atlantyckiego bardziej niebezpiecznych niż Smer, który...
Smer, czyli partia Ficy.
Czyli partia Ficy. Mówimy tutaj o ugrupowaniach takich jak Republika, która utrzymuje bardzo niejasne kontakty finansowe i osobiste z ludźmi Kremla albo z ludźmi powiązanymi właśnie z Kremlem. Mówimy o całej tej scenie dezinformacyjnej, o takich ludziach jak Stefan Harabin, który jest w tym momencie numerem 3 na liście kandydatów prezydenckich, popiera go kilkanaście procent Słowaków. No i on apeluje o to, aby oddać się tak naprawdę pod protektorat rosyjski i uważa, że tylko państwa rozwijające się, takie jak Rosja, są w stanie zapewnić Słowacji realne bezpieczeństwo. Coś, co nawet naszemu polskiemu słuchaczowi może trudno sobie wyobrazić. No a jednak na Słowacji takiego człowieka popiera kilkanaście procent osób i głosy tych wyborców zadecydują prawdopodobnie w drugiej turze o tym, kto przechyli, kto wygra te wybory. Czy będzie to Peter Pellegrini, który już też ustami Ficy odwołuje się do tego elektoratu. Tutaj też trzeba właśnie wspomnieć o tym kontekście słowackiej kampanii wyborczej. Pierwsza tura już 23 marca, równo praktycznie za 2 tygodnie. No i czy z drugiej strony Iwan Korczok, kandydat liberalny, centroprawicowy, taki no... modelowo prozachodni praktycznie, moglibyśmy powiedzieć.
Wracając jeszcze do tego spotkania i jego reperkusji szefów MSZ Słowacji i Rosji. Ta sprawa wywołała bardzo duży kryzys, jeśli chodzi o relacje z Czechami i ostrą reakcję Czechów.
Tak, zgadza się. Można powiedzieć, że był to kryzys poniekąd niespodziewany. Dla wielu obserwatorów było zaskoczeniem, ten komunikat premiera Fiali w środowe popołudnie, gdy napisał, że odwołuje zaplanowane na najbliższe tygodnie, chodziło o spotkanie kwietniowe, regularne konsultacje międzyrządowe czesko-słowackie. No jest dobrym zwyczajem od lat, że te rządy się spotykają i jest niewiele takich formatów właśnie, z którymi, jak patrząc z perspektywy czeskiej, Czesi utrzymują podobne relacje. No, do tego wąskiego grona państw należy też Polska, oprócz Słowacji, czy Izrael. No i zakomunikował, że faktycznie to spotkanie zaplanowane na czwartek nie odbędzie się i jako główny powód podał przekroczenie tej czerwonej linii, którą miało być właśnie spotkanie Juraja Blanara z ministrem Ławrowem. Jeśli chodzi o reakcje, które to wywołało na czeskiej scenie politycznej, no to faktycznie nie było jakichś wielkich kontrowersji w tej pięciopartyjnej koalicji rządzącej, ale politycy opozycji jednogłośnie skrytykowali tę decyzję. Oni podkreślali, że może chodzić o coś więcej niż tylko sygnał wymierzony do rządu słowackiego. Podkreślał, że rząd słowacki jednak jest wybrany przez słowackich wyborców i poniekąd też reprezentuje Słowaków, więc odwołanie tego typu decyzji jest też ciosem dla tego narodu tradycyjnie braterskiego, najbliższego, czyli Słowaków. Z kolei media te bardziej liberalne przyklaskują, one już wcześniej krytykowały Fiale, że był zbyt mało wyrazisty na szczycie premierów Grupy Wyszehradzkiej. Nie był tak wyrazisty jak chociażby polski premier Donald Tusk w swojej krytyce Orbana i Ficy i apelowały o to, by mocniej tupnął nogą, żeby zasygnalizować że pewne zachowania, pewna retoryka jest jednak niedopuszczalna. No i faktycznie tak też odpowiadając pewnie na to społeczne zapotrzebowanie, przypomnijmy sobie też, że rząd Fiali nie ma dłuższego poparcia społecznego. 17% osób Czechów wyraża zaufanie do niego i ten rząd też poszukuje pewnej wyrazistości i poszukuje tematów, w których mógłby zapunktować u swojego elektoratu i to jest na pewno jeden z nich. Temat, który w tym przynajmniej twardym elektoracie centrowicowym zostanie dobrze odebrany.
Bo jak rozumiem u Czechów, nie mówię tylko o reakcji czeskiego rządu, ale szerzej o czeskiej opinii publicznej, ta decyzja o spotkaniu z szefem MSZ Rosji była negatywnie przyjęta, jednoznacznie.
Tak, tak. Jeśli chodzi o samo spotkanie Blanar-Ławrow, no tu nawet do takich spotkań nie szykuje się chociażby opozycyjne ANO, ten lider opozycji. Nawet oni byli krytyczni co do wypowiedzi Ficy na temat Rosji i tym podobne. Natomiast krytykowali decyzję rządu
tak,
czeskiego,
że za daleko po prostu.
Tak, że jako nieproporcjonalną do tego kroku. No jasne, zobaczymy, ale jak zachowa się też władza w Kijowie, bo faktycznie byłoby swoistym paradoksem, gdyby konsultacje międzyrządowe ze Słowacją mające się odbyć w tym samym miesiącu odwołał rząd czeski, a nie odwołał ich rząd ukraiński, który no jednak ma znacznie poważniejsze powody do tego, żeby Słowację z tego tytułu bojkotować, a jednak postawił na pewną pragmatyczną współpracę w kwestiach, które łączą.
Chciałem tu zareklamować film, który wspólnie z Krzysztofem mieliśmy okazję stworzyć o Czechosłowacji, o tym, jak się ona rozpadła i o tym, jak dzisiaj wyglądają relacje Czechów i Słowaków. Taki film parę miesięcy temu opublikowaliśmy. Link zostawimy w opisie. I trochę w jego kontekście chciałem cię zapytać, czy to największe załamanie relacji czesko-słowackich od lat, jeśli tak, to od kiedy?
No faktycznie nie przypominam sobie podobnego kryzysu w ciągu ostatniego ćwierćwiecza, czyli po rządach Meciara, bo faktycznie za rządów Władimira Meciara, to są lata 93-98, te pierwsze lata niepodległej Słowacji, określanie Słowacji czarną dziurę Europy przez Madeleine Albright, bardzo nieprzyjemne komunikaty, które wysyłali sobie też przez media, Meciar do Havla, Havel do Meciara. Można powiedzieć, że tamten kryzys i tamte relacje to było wtedy gorzej, natomiast w ciągu ostatniego ćwierćwiecza nie ma chyba drugiego momentu, który byłby tak nisko. Dla Ficy widać, że jest to pewien problem. Fico w 2012 roku razem z ówczesnym premierem poprzednikiem Fiali na stanowisku szefa ODS-u, tej prawicowej partii stanowiącej rdzeń koalicji rządzącej w Pradze, zainicjowali ten format konsultacji międzyrządowych 12 lat temu. Fico też wpisał do programu swojego rządu dość tak dobitnie wagę, którą przywiązuje nadzwyczajnym, ponadstandardowym relacją z Czechami. Nawet wprost napisał, że nie dopuści do tego, aby te relacje uległy pogorszeniu. Natomiast faktycznie to co widzimy, no to jest dokładnie to jest pogorszenie tych relacji, jakich no, nie widzieliśmy od lat no, tych 25 co najmniej.
Chciałem jeszcze cię zapytać o jedną kwestię, która się pojawiła w ostatnich dniach, tygodniach. To jest bardzo ostra reakcja Roberta Ficy na propozycje, na dyskusje, może nawet nie tyle same propozycje, a w ogóle dyskusje na temat wysłania żołnierzy NATO na Ukrainę. Ta reakcja była taka bardzo, bardzo ostra.
Tak, mówisz tutaj o spotkaniu, które zwołał do Paryża Emmanuel Macron w kontekście intensyfikacji pomocy wojskowej na rzecz Ukrainy. Zaprosił do Paryża wybranych przywódców, niekiedy premierów, niekiedy prezydentów państw Unii Europejskiej i NATO. Zaproszenie nie dostał przedstawiciel Węgier, ale dostał je premier Fico. Uczestnicy spotkania dostali taki materiał z kwestiami, które mają być poddane dyskusji. Wśród nich była ograniczona obecność wojskowa jako punkt do dyskusji, ograniczona obecność wojskowa państw NATO na terenie Ukrainy. No i faktycznie Fico jeszcze dzień przed szczytem ten temat napompował do monstrualnych rozmiarów. Nazwał to spotkanie naradą wojenną. Oczywiście zakomunikował, że Słowacja jest za pokojem i żadnych wojsk nie wyśle, że jest to w ogóle nie do pomyślenia, w jakim kierunku zaczyna się ta dyskusja toczyć. Oczywiście były to komunikaty skierowane przede wszystkim do odbiorcy krajowego i pomyślane też w kontekście trwającej kampanii prezydenckiej.
Prezent trochę dostał, żeby się uwiarygodnić wśród prorosyjskich.
Tak, tak. No tutaj, jeśli chodzi o tę kampanię prezydencką, no zadanie Ficy, który jednoznacznie poparł Petera Pellegriniego, swojego dawnego podopiecznego jeszcze z czasów Smeru. W międzyczasie Pellegrini założył swoją własną partię, no ale są teraz partnerami koalicyjnymi. To zadanie Ficy w kampanii wyborczej to jest właśnie mobilizacja tego twardego, antyestablishmentowego, skrajnie prawicowego też elektoratu, który ma z jednej strony przekonać, że Pellegrini jest kandydatem pokoju, który nie wciągnie tej małej Słowacji w żadne zagrywki mocarstw, w żaden konflikt, na którym Słowacja jako małe państwo mogłaby tylko stracić. Taka retoryka jest suflowana. A z drugiej strony też słowaccy wyborcy dostają komunikaty, że ten główny kontrkandydat Pellegriniego na to stanowisko, były minister spraw zagranicznych, były ambasador w Waszyngtonie, Iwan Korczok, jest tak naprawdę amerykańskim agentem. Do mediów przez media dezinformacyjne do słowackich mediów społecznościowych dostawały się informacje, że Korczok ma tak naprawdę też amerykańskie obywatelstwo. Niedawno Słowacy dostali w swoich skrytkach, w swoich skrzynkach pocztowych taki kolorowy materiał, na którym Korczok jest przedstawiany jako kandydat, cytuję, bardziej amerykański niż Amerykanie i że wiadomo, jaki kraj reprezentuje, ten, który, w którym się płaci dolarami po drugiej stronie Atlantyku. Także z naszej perspektywy absolutnie śmieszne, natomiast gra to na tych najniższych instynktach, tym antyamerykanizmie, o którym sobie wspomnieliśmy.
Strachu też.
Strachu. Natomiast Jeśli chcemy zrozumieć, dlaczego to Fico robi, no to nie możemy się do tego nie odwołać. No, on nie robi tego tylko ideologicznie, albo nie robi tego wcale ideologicznie, ale on robi to cynicznie z myślą o przede wszystkim o konkretnych politycznych zyskach w kraju, czy właśnie dla swojego obozu w tych wyborach prezydenckich.
A czy przewidujesz, że Słowacy mogą blokować różne pomysły pomocy Ukrainie, czy to na forum Unii Europejskiej, czy na jakichś innych forach? Czy jednak nie pójdą tak daleko, jak idą chociażby Węgrzy?
Fico do tej pory nie zablokował żadnej istotnej decyzji. To mówimy zarówno o kwestii rozpoczęcia negocjacji akcesyjnych Ukrainy do Unii Europejskiej. Nie blokował na żadnym etapie tego pakietu pomocy dla Ukrainy, 50 miliardów euro, więc no niebagatelna kwota. Zgodził się też na zakontynuację mechanizmu wsparcia militarnego z funduszy Unii Europejskiej w konkluzjach Rady Europejskiej. Także w żadnym istotnym punkcie tutaj Ukrainy nie zawiódł i to jest też pewnie ta przyczyna, dla których rząd w Kijowie pozwala sobie na kontynuację tych relacji, licząc, że jednak z jednej strony odciągnie Fica od Orbana, a z drugiej strony będzie w stanie pewne pragmatyczne projekty realizować. Na tym spotkaniu Fico-Szmychal w Uszhorodzie zarysowano 3 konkretne projekty, nad którymi teraz toczą się prace i których postępy mają być omawiane na spotkaniu 11 kwietnia. Chodzi między innymi o połączenie kolejowe Kijów-Koszyce, istotne z wielu względów i dla Ukrainy, i dla Słowacji. Renowację przejścia granicznego, tego głównego przejścia granicznego między obydwoma państwami, Wyszne Niemieckie, Uszhorod właśnie, i wzmocnienie połączenia sieci elektroenergetycznych. Także konkrety, które mogą przynieść korzyści obydwu państwom. Natomiast ja też nie chcę tutaj jakby umniejszać znaczenia tej warstwy retorycznej. No, słowa też mogą być we współczesnej wojnie hybrydowej pewną bronią i tutaj słowa Ficy są wykorzystywane przez propagandę kremlowską na potwierdzenie tego, że różnych swoich tez. Natomiast wydaje mi się, że też przy analizie Słowacji nie możemy się zatrzymać na tym, co mówi nam Kreml. Trzeba popatrzeć troszkę głębiej i dalej. No. I dostrzec też ten drugi wektor słowackiej polityki.
Te relacje czesko-słowackie będziemy śledzić, także to, w jakim kierunku dalej Słowacja pod rządami Roberta Ficy będzie podążać zarówno w polityce zagranicznej, jak i w polityce wewnętrznej, o której co prawda w tym podcaście nie mówiliśmy, ale na pewno wkrótce będziemy dalej rozmawiać. Dziękuję, Krzysztofie.
Dzięki, Tomku.
My słyszymy się już wkrótce w kolejnych odcinkach podcastu Ośrodka Studiów Wschodnich.
Wysłuchali Państwo podcastu Ośrodka Studiów Wschodnich. Więcej nagrań można znaleźć na stronie www.osw.waw.pl.